Kiedy patrzymy na Józefa, na jego życie i postępowanie, widzimy w nim człowieka, który jest w pełni ukonstytuowany Bogiem. Jeżeli będziemy pozwalali Chrystusowi, by nas od wewnątrz przebudowywał, będziemy tacy jak Józef. Będziemy królować w boskim życiu.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Jest dziś z nami w studiu Jan Nicał, którego witam serdecznie.
Witam Państwa.
Będziemy dziś rozmawiać o Józefie. Przyjrzymy się jego dojrzałości w Chrystusie. Józef to bardzo szczególna postać w Piśmie Świętym, prawda?
Tak. Józef to szczególna postać, ponieważ przedstawia on pełny obraz Chrystusa.
Ale żeby do końca zrozumieć znaczenie tej postaci, trzeba ją rozpatrywać wraz z jego ojcem, Jakubem, prawda?
Bardzo słuszna uwaga. Nie możemy czytać Biblii wybiórczo, bo wtedy niewiele zobaczymy i niewiele zrozumiemy. Weźmy na przykład życie trzech mężów, którymi zajmowaliśmy się przez ostatnie miesiące w naszym studium życia Księgi Rodzaju. Chodzi mi oczywiście o Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dopiero kiedy rozpatrujemy ich razem, widzimy, że ich doświadczenie to w rzeczywistości zbiorowy portret doświadczenia kogoś, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i narodził się z Boga. Każdy z nich obrazuje pewien aspekt tego doświadczenia. Można więc powiedzieć, że Abraham, Izaak oraz Jakub, a nawet synowie Jakuba, po prostu pokazują to, czego my dzisiaj doświadczamy w swoim życiu chrześcijańskim, po tym jak narodziliśmy się na nowo.
A jak na tym tle rozumieć postać Jakuba i Józefa? Co oni nam pokazują?
Józef znajduje się, można powiedzieć, w końcowej części długiej linii chrześcijańskiego doświadczenia, jaką można nakreślić, poczynając od Abrahama. W Abrahamie widzieliśmy człowieka, który został wybrany przez Boga i który nauczył się prowadzić życie przez wiarę. W Izaaku widzimy kogoś, kto korzysta z boskich bogactw i autentycznie się nimi cieszy. Z kolei w Jakubie mamy człowieka, który przechodzi przez długi proces przeobrażenia i nabywania dojrzałości. A kiedy dochodzimy do Józefa, okazuje się, że stanowi on jakby ciąg dalszy doświadczenia Jakuba, w tym sensie, że to właśnie w nim, w Józefie, w pełni przejawia się dojrzałość w życiu. Józef króluje w życiu, a nawet jest w stanie zaopatrywać w życie innych. Myślę, że to, co usłyszymy w dzisiejszym wykładzie, będzie dla nas wszystkich bardzo ciekawe i świeże.
A więc posłuchajmy, co na temat Józefa i naszego doświadczenia ma do powiedzenia Witness Lee w dzisiejszym Studium Życia Księgi Rodzaju.
Księga Rodzaju jest naprawdę wspaniała. Im bardziej się w nią zagłębiamy, tym lepiej zdajemy sobie sprawę, że nie mógł jej napisać człowiek. Pozornie zawiera zwykłe opowieści, ale gdy zanurzamy się w głębiny natchnionego przez Ducha Świętego opisu, odkrywamy w nim otchłanie poznania, które doskonale pasują do naszego doświadczenia. W rozdziałach od 37 do 50
Trudno oddzielić opis życia Józefa od opisu życia Jakuba. Musimy uznać, że nie są to dwie biografie, lecz dwa aspekty jednej. Z duchowego punktu widzenia Józef nie jest oddzielną osobą. Przedstawia jeden z aspektów życia dojrzałego świętego. Tylko dwie osoby opisane w Biblii są doskonałe. W Nowym Testamencie doskonały jest Jezus, a w Starym Testamencie Józef. Powiecie może, Józef jest typem Chrystusa, więc musiał być doskonały. Mylicie się. Zapytam was, a czy Dawid nie był typem Chrystusa? A jednak popełnił najobrzydliwszy grzech. Wszyscy, którzy byli typami Chrystusa, okazywali się ostatecznie niezbyt świetlanymi postaciami. Z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem Józefa. Józef, który był typem Chrystusa, był doskonały. Dlaczego? Bo nie był kompletną osobą. Józef przedstawia tylko pewien aspekt, najdoskonalszy, aspekt królowania. Nie aspekt człowieka upadłego, ani dziecka w wierze, lecz aspekt dojrzałego Izraela. Nikt z nas nie jest doskonały, ale królowanie przedstawia doskonałość. Doskonałość. Kiedy królujemy, w duchu jesteśmy doskonali. Postać Józefa nie przedstawia nam pełnej osoby, lecz pewien aspekt. Aspekt dojrzałego świętego. Święty ten doświadczył tego, że został wybrany, upadł, został powołany, usprawiedliwiony i tak dalej, i tak dalej. Dzięki tym wszystkim doświadczeniom niewątpliwie miał w sobie doskonałość. Był w pełni zbudowany z Chrystusa. Józef obrazuje ten właśnie aspekt dojrzałego świętego. W każdym z nas istnieje część zbudowana z Chrystusa. Nawet jeśli dopiero wczoraj zostałeś odrodzony, masz w sobie część zbudowaną z Chrystusa. Co to za część? Nasz odrodzony duch. Odrodzenie, które zaczyna się w naszym duchu, to początek przebudowywania nas Chrystusem. Alleluja! Coś z Chrystusa wbudowało się w nas. I budowanie to będzie trwało dalej i dalej, aż osiągnie szczyt, apogeum, którym będzie nasza dojrzałość i królowanie. Na tym polega doskonałość Józefa. Ta doskonałość to Chrystus wbudowany w dojrzałego świętego.
Te dwa splecione ze sobą życiorysy, Jakuba i Józefa, ukazują aspekt królowania, czyli dojrzałości wierzącego. To obraz człowieka, który został całkowicie ukonstytuowany Chrystusem, czyli jest pełen Chrystusa. Witness Lee zaznaczył, że proces ten rozpoczyna się w chwili, gdy zostajemy zbawieni, odrodzeni, czyli gdy przyjmujemy osobiście Chrystusa, a kończy się, gdy osiągamy etap królowania w boskim życiu, czyli pełną chrześcijańską dojrzałość. Wyjaśnijmy może, co to znaczy być ukonstytuowanym Chrystusem.
Używamy tego słowa do opisania czegoś bardzo rzeczywistego, co dzieje się w naszym życiu jako wierzących od momentu, gdy przyjęliśmy Pana Jezusa. Jeżeli kochamy Go, to każdy z nas pragnie Go wyrażać, być jedno z Nim, cieszyć się Nim i napełniać się Nim. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że gdy zostajemy odrodzeni, gdy rodzimy się na nowo z Ducha Bożego, rozpoczyna się w naszym ludzkim duchu proces, można nazwać konstytuowaniem. Mówiąc najprościej, Chrystus, jako życiodajny duch, zaczyna wbudowywać się w naszą istotę. Sprawia to, że stajemy się innymi ludźmi. Wszystko to rozpoczyna się od etapu, który nazywamy zbawieniem. To etap wstępny, początkowy. Wchodzi w nas inne życie, boskie życie, które zaczyna nas przebudowywać od wewnątrz. Konstytuuje się w nas boski pierwiastek. Dlatego apostoł Piotr w swoim drugim liście powiedział, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. To niesamowite stwierdzenie. To, że uczestniczymy w boskiej naturze, oznacza, że sam Bóg w Chrystusie wbudowuje się w naszą istotę.
Na czym to dokładnie polega?
Na tym, że Chrystus, który mieszka w nas, stopniowo opanowuje różne części naszego wnętrza. Nasze myśli, nasze uczucia, pragnienia. Kiedy Chrystus konstytuuje się w nas, odnawia nasz umysł. Sprawia, że zaczynamy myśleć tak, jak myśli Bóg. Przemienia również nasze emocje, dzięki czemu zaczynamy czuć to, co On czuje. Wlewa w nas swoją miłość, sprawia, że zaczynamy kochać to, co On kocha. Kochamy Boga i innych, inne Jego dzieci narodzone z Niego, tak jak my. Zaczynamy też nienawidzić tego, co On nienawidzi. Wreszcie dotyka się też naszej woli, czyli sprawia, że zaczynamy chcieć tego, co On. Stajemy się jedno z Nim w tym, czego pragniemy, a także w tym, jakie podejmujemy decyzje. Krótko mówiąc, kiedy Chrystus konstytuuje się w nas, wbudowuje w nas swoją boską naturę i swoje boskie pierwiastki. Dzięki temu do naszego myślenia, do naszych uczuć i woli przedostają się boskie przymioty Boga, które stają się naszymi ludzkimi cnotami. W ten sposób zostajemy przebudowani od wewnątrz.
A w jaki sposób wiąże się to z Józefem?
Otóż to bardzo dobre pytanie. Kiedy patrzymy na Józefa, na jego życie i postępowanie, widzimy w nim człowieka, który jest w pełni ukonstytuowany Bogiem. Józef w Księdze Rodzaju obrazuje nas, nowotestamentowych wierzących. Jeżeli będziemy pozwalali Chrystusowi, by nas od wewnątrz przebudowywał, będziemy tacy jak Józef. Będziemy królować w boskim życiu. Najpierw, jak mówi 5 rozdział listu do Rzymian, jesteśmy grzesznikami. Wręcz jesteśmy ukonstytuowani grzechem, zbudowani z grzechu. Lecz chwała Panu. Pewnego dnia usłyszeliśmy Ewangelię i przyjęliśmy do swojego serca Pana Jezusa. Od tamtej pory On mieszka w nas i przebudowuje nas samym sobą, gdy tylko Mu na to pozwalamy.
Słuchając tego, co mówiłeś o konstytuowaniu, przychodziła mi ciągle na myśl historia Jakuba. W jego przypadku chyba też mieliśmy do czynienia z takim przebudowywaniem od wewnątrz, prawda? Jakub nie zmieniał się jedynie w sensie zewnętrznym. To nie była tylko zmiana zachowania.
Oczywiście, że nie. Jakub w obrazowy sposób doświadczał tego, jak Bóg przebudowuje go swoim życiem. Wzrastał w boskim życiu, stawał się jedno z Bogiem i zyskiwał Chrystusa, aż osiągnął pełną dojrzałość. A z kolei w Józefie widzimy ukoronowanie tego procesu. Widzimy to, że Józef króluje w boskim życiu przez Jezusa Chrystusa. Tak więc Jakub obrazuje aspekt dojrzałości, a Józef aspekt królowania, o którym mowa w liście do Rzymian.
Wspaniały obraz. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Powróćmy do wykładu.
Chrystus wbudowany w dojrzałego wierzącego jest życiem, które pasie, które troszczy się o innych. W omawianym przez nas rozdziale Józef karmi, pasie stado. On, najmłodszy brat, został wysłany przez ojca, by paść swoich braci. A w jakiej roli przyszedł Pan Jezus? W roli pasterza. Wszystko, co następuje dalej w naszym życiu, wiąże się z pasieniem. My nie potrafimy paść, ale Chrystus wbudowany w nas jest pasterzem. Jeśli nie umiemy paść innych, jeśli nie zależy nam na tym, aby ich paść, karmić, niestety nigdy nie będziemy królować. Władza królewska wypływa z życia poświęconego pasieniu. To wspaniałe, że Józef dopiero pod koniec tej historii królował nad swoimi braćmi, a nie na początku. Na początku, w rozdziale 37, pasu ich. Jezus nie przyszedł po to, by rządzić innymi, lecz po to, by ich paść. W 10 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że dobry pasterz daje swoje życie za owce. Jezus przyszedł jako pasterz i został zabity. Oddał życie za swoje stado. Józef uczynił to samo w rozdziale 37. Przyszedł, by paść braci, a ci niemal go zabili. Oddał swoje życie, żeby paść. Dobrze jest, bracia, wejść do życia Kościoła i mieć w sobie życie, które pasie.
Wygląda na to, że w doświadczeniu, którego obrazem jest Józef, ma miejsce pewna ważna zasada. Konstytuujemy się Chrystusem, czyli pozwalamy Mu, by wbudowywał się w nas. Dzięki temu osiągamy dojrzałość i królujemy w boskim życiu. Ale w tym całym procesie, szczególnie widać to wtedy, kiedy osiągniemy już etap królowania, zyskujemy coś jeszcze. Mamy życie, które jest zdolne do tego, by paść innych. To naprawdę niezwykły obraz. Na czym dokładniej polegało to pasienie przez Józefa?
Najbardziej uderzające w tym wszystkim jest to, że Józef, gdy osiągnął dojrzałość, był pasterzem dla swoich braci. Dla tych, którzy go tak fatalnie przecież kiedyś potraktowali. Zauważmy, że Józef w stosunku do nich był taki sam, jak Pan Jezus jest wobec nas. Józef po prostu obrazuje Chrystusa. Chrystus przyszedł na ziemię, by ustanowić Boże Królestwo i by królować. Ale nie robił tego jako król, tylko jako pasterz. Pan Jezus nie był królem w takim sensie, w jakim myślimy na ogół o królowaniu, prawda? Nie siedział na tronie, nie dzierżył berła, ani nie wydawał innym rozkazów. Przede wszystkim przyszedł do ludzi jako pasterz i postępował z ludźmi tak, jak Józef postąpił ze swoimi braćmi. Można wręcz powiedzieć, że Józef był wierną kopią Pana Jezusa i doświadczył tego samego, co on. Przyszedł do swoich braci, a oni się go pozbyli. Tak samo Pan Jezus przyszedł do swoich, a oni go zabili. Został przybity do krzyża i umarł. Lecz powstał trzeciego dnia i dzisiaj jest nie tylko pasterzem, który oddał swoje życie za owce, lecz także wielkim pasterzem, który pasie nas przez wszystkie dni naszego życia. Musimy sobie uświadomić, że Pan Jezus jest pasterzem w różnych aspektach. Jest dobrym pasterzem, który wydał swoje życie za owce. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Ale teraz w zmartwychwstaniu jest on wielkim pasterzem owiec. Mówi o tym 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Dzisiaj jako wielki pasterz owiec Pan Jezus przeprowadza nas przez różne doświadczenia. A to przecież my go źle traktowaliśmy, tak jak bracia traktowali Józefa. To myśmy się mu sprzeciwiali. Byliśmy o niego zazdrośni. Nie rozumieliśmy go i przybiliśmy go do krzyża. Lecz tak jak Józef wciąż pas swoich braci, tak i Pan Jezus pasie nas. Przyniósł nam nowe życie, inne życie, które umieścił w nas. Za pomocą tego życia teraz nas pasie. To właśnie dzięki temu życiu możemy codziennie wyrażać Chrystusa, wzrastać, dojrzewać i w końcu osiągnąć etap królowania. Tak więc jest się czym cieszyć, prawda?
Tak jest.
Każdy chciałby królować w życiu, ale do tego trzeba chcieć paść innych, także tych, którzy może nas za bardzo nie lubią. Ale niezależnie od tego, po prostu pasiemy wszystkich ze względu na Pana i dla ich dobra. Dzięki tym wszystkim ilustracjom ze Starego Testamentu możemy nauczyć się być nie tylko dobrymi pasterzami, którzy oddają swoje życie za owce, lecz także uczestnikami tej samej natury i postawy, co wielki pasterz. A potem, pewnego dnia, Pan Jezus powróci jako arcypasterz i będzie panował nad wszystkimi, ponieważ jest tym, który króluje w życiu.
Wspaniały obraz. To niesamowite, że możemy być pasieni przez Chrystusa i sami stawać się pasterzami jak On. Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Józefem. Czy pomyślelibyśmy, że nasi bracia są tak niebiańscy, tak pełni życia i światła? Już w samym tym rozdziale czytamy, że Józef opowiadał ojcu o niegodziwościach swoich braci. Rozdział 37 dowodzi, że jego bracia byli pełni nienawiści i gniewu. Następny rozdział pokazuje ich pożądliwość. Tacy właśnie byli. Józef donosił o ich niegodziwościach ojcu i widział je. Ale potem przyśnił mu się sen. Gdybym to ja zsyłał sny, to o czym bym mu zesłał sen? O lwie i 11 kretach. Ale pierwszy sen Józefa nie był taki niemądry. Wszystkich 12 było w nim kłosami. Bóg tak ich widział. Józef przez cały czas donosił tylko o tym, co było złe. Ruben, o, Symeon, o ten taki, a ten owaki. Widziałem całe zło, jakie uczynili i cierpiałem z powodu tego, co zrobili. Gwałtownicy, pożądliwcy i tak dalej. Bóg zaś dał mu sen. Józefie, jesteś taki sam jak oni. Jesteś kłosem i oni też są kłosami. Nie ma między wami żadnej różnicy. Różnica polega tylko na tym, że ja cię wybrałem. Ale nie jesteś lepszy od innych. Jeśli przyszliśmy do życia Kościoła 2 tygodnie temu, myślimy, wspaniale, Kościół jest wspaniały, cudowny. Popatrzcie na starszych, na siostry. Jest wspaniale. Im bardziej jednak rozkochujemy się w Kościele, tym więcej widzimy kretów. Im bardziej troszczymy się o świętych, tym więcej widzimy żółwi, skorpionów, a nawet żab i węży. Panie, co za nędza! Dlatego potrzebujemy snu. Niebiański sen powie nam, że nie jesteśmy lepsi od innych, a inni nie są gorsi od nas. W oczach Boga cały Jego lud to pełne życia kłosy, z których powstaje ofiara z pokarmów. Ofiara, która zaspokaja Boga i człowieka. Czyż to nie intrygujące? W Biblii panuje zasada. Wszystko, co prawdziwe, musi zostać potwierdzone. Dwóch świadków i dwa sny. Jakubowi przyśnił się drugi sen. Gdybym to ja decydował, następny sen byłby snem o świeczniku i 11 czarnych kamieniach. Tymczasem sen, jaki zesłał Bóg, był o słońcu, księżycu i 11 gwiazdach. Nie tylko niebiańskich, ale i pełnych światła. W Bożych oczach wszyscy ci potępieni, oskarżani ludzie są pełni życia i światła. Nie oskarżajmy więc braci, bądźmy ostrożni. Królowanie nie polega na potępianiu, lecz na pasieniu i chwaleniu. Wspaniałe życie Kościoła, wspaniali święci. Powiecie, bracie Lee, nie mogę kłamać. Jeżeli jest to dla nas kłamstwo, to znaczy, że nie przyśnił się nam sen. Nie widzieliśmy snu, nie widzieliśmy wizji. Brak nam niebiańskiej perspektywy. Może rzeczywiście mamy rację. Może Kościół rzeczywiście postępuje źle. Może wszyscy święci są skorpionami, kretami i tak dalej. Ale jeśli będziemy ich potępiać, wycieknie z nas życie. Zawsze, kiedy mówimy, chwała Ci, Panie, Twój lud jest pełen życia, Twój lud jest pełen światła. Jako pierwsi mamy udział w bogactwie życia. Alleluja. Taka jest Boża perspektywa. Niebiańska perspektywa. Czuję się zachęcony. Służę kłosom. Przechadzam się wśród gwiazd. Świeci na mnie słońce i księżyc. Im częściej to powtarzam, tym więcej mam w sobie życia. Wierzę, że wielu z was tego doświadczyło. Patrzmy na wszystko z wiecznej perspektywy. Alleluja! Chwała Panu!
To było wspaniałe podsumowanie. Kiedy widzimy tak jak Bóg, to prawdziwy dowód, że królujemy w życiu. My widzimy w naszych braciach i siostrach krety i skorpiony, by zacytować Witnessa Lee. Tymczasem Bóg widzi w nich snopy pełne życia i świecące gwiazdy. Jakie to okulary pozwalają nam uzyskać takie spojrzenie?
Brat Lee bardzo wyraźnie w tym wykładzie pokazał, że my patrzymy na ludzi zupełnie inaczej niż Bóg. Bóg, patrząc na naszych braci i siostry, widzi snopy pełne życia i jaśniejące gwiazdy. Widzi życie i światło. My też musimy tak patrzeć. Widzieć w innych Bożych dzieciach życie i światło. Skąd wziąć takie spojrzenie? Potrzebujemy do tego Bożego Słowa, Bożego umysłu i tego, by On udzielał się nam. Wtedy będziemy mieli Jego punkt widzenia. Zamiast osądzać innych, będziemy mieli dla nich takie serce jak Bóg.
Wszyscy potrzebujemy takiej Bożej perspektywy. Dziękuję bardzo za tę pełną światła społeczność. Naszym gościem był dzisiaj Jan Nicał. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.